Tu Radio Poznań, jest godzina 21:05. Kłaniam się Państwu przy mikrofonie Cezary Kościelniak i zapraszam do tygodnika politycznego Radia Poznań. A w tym wydaniu dla Państwa będą komentować ze mną profesor Wiesław Ratajczak z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się Państwu.
Redaktor Piotr Zaremba, Dziennik Gazeta Prawna. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I redaktor Witold Jurasz, Onet. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Rozpoczynamy i dzisiaj skupimy się na całościowo na kwestii związanej z wyborami prezydenckimi. To jest sprawa, która stała się bardzo skomplikowana pod względem politycznym. Myślę, że dla przejrzystości analitycznej warto pogrupować te problemy w następujące segmenty. Pierwszy segment to jest ocena debaty prezydenckiej w telewizji publicznej. Drugi segment to kryzys na zjednoczonej opozycji, zjednoczonej prawicy, przepraszam. Chciałem zapytać Was, czy ten kryzys jest kryzysem już zażegnanym, czy też mamy do czynienia tylko i wyłącznie z taktycznym przesunięciem sił i kupieniem sobie przez koalicjantów czasu. I ostatnia kwestia to ogólna refleksja, czy przekładanie wyborów prezydenckich, widzimy, że to bardzo osłabia państwo, bardzo osłabia powagę państwa. Czy przekładanie wyborów prezydenckich w jakiś sposób może przełożyć się chociażby na zmniejszenie potencjału państwa polskiego? Rozpocznijmy od oceny debaty prezydenckiej. Rozpocznę od profesora Ratajczaka. Jak pan ocenia debatę prezydencką? Czy po debacie prezydenckiej, pańskim zdaniem, coś jeszcze może się zmienić? Czy wyborcy mogą zmienić swoje preferencje? Czy też jest to tylko taki konkurs, nawet nie na to, kto lepiej wypadnie, ale na to, kto pierwszy się potknie? Profesor Wiesław Ratajczak.
Znaczy, jeśli miałbym oceniać debatę jako widowisko telewizyjne, to powiedziałbym, że jestem może nie w pełni usatysfakcjonowany, ale doceniam profesjonalizm tego show. Natomiast mówiąc poważnie, oczywiście ta debata nie ujawniła szczególnych programów, celów poszczególnych polityków. Właściwie wracając do tego, o czym pan redaktor mówił, powiedziałbym, że utwierdzam się w przekonaniu, że wybory mogłyby i powinny nastąpić jak najszybciej, ponieważ niczego nowego o kandydatach się nie dowiemy. A jeśli byśmy się czegoś nowego dowiedzieli, to pewnie nie byłoby to specjalnie interesujące już w tym momencie. Co do możliwych przetasowań po tej debacie, to tak postawione pytanie po części odpowiadają te badania opinii publicznej związane z pytaniem, kto wygrał, kto przegrał tę debatę. I tutaj oczywiście to tym, co koncentruje uwagę, jest bardzo przyzwoity wynik Szymona Hołowni, który oczywiście nie jest kandydatem mogącym zagrozić obecnie sprawującemu ten urząd politykowi, ale zaczyna być, powiedzieć można, liderem tej grupy pościgowej. Co może mieć, bo być może to jest jakiś ruch tymczasowy, jakiś skok sympatii, który przeminie, ale myślę, że warto o tym pomyśleć w perspektywie następnych miesięcy, może lat. Przyznaję, że pomyślałem o Szymonie Hołowni, patrząc na niego i słuchając, że jest to Donald Tusk w przebraniu, a w każdym razie osoba, która być może realizuje tę misję powrotu na białym koniu. Oczywiście powrócić we własnej osobie wybitny polityk europejski nie mógł, to oczywiste. Natomiast patrząc też na zaplecze, nie tylko na sposób formułowania myśli, nie tylko na wizerunek pana Szymona Hołowni, ale także, a może przede wszystkim na jego zaplecze polityczne, no to oczywiście obecność w najbliższym otoczeniu wybitnego polityka Platformy Obywatelskiej, jednego z najbliższych współpracowników Donalda Tuska, nie może dziwić.
Myśli pan
w każdym
o Jacku
razie
Cichockim,
daje.
Oczywiście.
Oczywiście tak, oczywiście tak. To nie jest przypadek. Tak? Mówimy o kimś, kto w momencie szczególnie ważnym dla Donalda Tuska był jego zaufanym współpracownikiem. Oddelegowanie go do sztabu Szymona Hołowni myślę, że jest bardzo roztropnym z punktu widzenia Donalda Tuska posunięciem.
Do tej kwestii Szymona Hołowni i jego pozycji w peletonie ścigającym Andrzeja Dudę jeszcze wrócimy, natomiast skupmy się jeszcze na debacie prezydenckiej. Piotr Zaremba, jak pan ocenia debatę prezydenta, czy prezydencką? Czy uważa pan ją za udaną w porównaniu z poprzednimi debatami? Myślę oczywiście o poprzednich wyborach prezydenckich. Pytam redaktora Piotra Zaremba.
Ciężko oceniać, to zawsze są tu pewne takie wady, powiedziałbym, strukturalne. No przede wszystkim duża mnogość kandydatów powoduje, że głównym właściwie zajęciem tychże kandydatów rozmawiających ze sobą jest wyścig z czasem, że oni właściwie no, walczą o to, żeby się zmieścić w tych niewielu minutach i na tym cierpi od się trochę sama poetyka takiego starcia. To tam jest bardzo niewiele elementów, to może dopiero w drugiej turze mieć miejsce takiej bezpośredniej konfrontacji, zarzucania sobie. Tam były oczywiście pewne iskrzenia między Andrzejem Dudą a Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Najwyraźniej sztab Andrzeja Dudy uznał, że Kosiniak-Kamysz jest jednak najgroźniejszym konkurentem, najbardziej podobnym do niego w sensie elektoratowym. Ale tak poza tym, no to były takie oczywiście bardzo, bardzo rytualne wystąpienia, czasem zresztą nie trzymające się ściśle tematu. Natomiast oczywiście pewne znaczenie te debaty mają. Ja przypomnę, że w 2011 roku to akurat nie była debata prezydencka, tylko była debata partii politycznych w wyborach parlamentarnych. No bardzo dobry występ Adriana Zandberga, polityka partii Razem, czy jednego z liderów partii Razem, spowodował no, wzrost tej partii. Nie na tyle duży, żeby ona weszła do parlamentu, ale na tyle duży, żeby zablokować i uniemożliwić wejście do parlamentu Sojuszowi Lewicy Demokratycznej. Więc i to się stało pod wpływem wrażenia w ostatnim niejako momencie kampanii. Więc to nie jest prawda, że to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Natomiast oczywiście ta kampania nie jest normalną kampanią. Ta kampania jest kampanią zdominowaną przez dwa tematy, pandemię i sam moment przeprowadzenia wyborów. Pełna oskarżeń, ale to nie są oskarżenia programowe, to są oskarżenia dotyczące no, stylu działania, uczciwości w polityce. Ja się jednak nie do końca zgadzam z takim twierdzeniem, że my wszystko wiemy o tych kandydatach. Oni mieli jednak mało czasu. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że odkładanie wyborów o rok czy dwa ma też swoje wady, natomiast no, to nie była jednak kampania taka do końca pełna. I tu ta pretensja o to ludzi opozycji no, jest jakoś uzasadniona. Oczywiście też można złośliwie powiedzieć, że pewnym kandydatom ich obfite prezentowanie raczej szkodziło. No, to jest przede wszystkim przykład Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która no, bardzo straciła na tej kampanii, niezależnie od wahań, czy bojkotować wybory, czy nie.
Do Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i problemów opozycji jeszcze wrócimy w kolejnej części. Natomiast Witold Jurasz, jak pan redaktor ocenia debatę? Nie chcę zadawać tego rytualnego pytania, kto wygrał, kto przegrał, bo to jest raczej takie pytanie pod publikę, ale zadałbym raczej pytanie, kto najbardziej powinien się obawiać wystąpienia w takiej debacie? Pytam redaktora Witolda Jurasza.
Ja przyznam się szczerze, że debatę obejrzałem dzisiaj rano, dlatego że pan redaktor wspomniał, że chciałby o niej porozmawiać. Natomiast debaty jako takiej w momencie, w którym ona miała miejsce, nie oglądałem, bo uznałem, że jak zdarzy się tam coś istotnego, to wtedy ją obejrzę, a że zakładałem, że się nie zdarzy, to nie będę tracił czasu. No wrażenia mam takie niestety negatywne. To znaczy po pierwsze uważam, że debata zakłada, że się debatuje, czyli że się rozmawia. Sama formuła, która powoduje, że jest jedna minuta na odpowiedź i nie ma dopytania, tak jak to na przykład się w Stanach Zjednoczonych robi, kiedy jeżeli kandydat czy też kandydatka nie udziela odpowiedzi na pytania i po prostu jakąś swobodną wypowiedź nie na temat udziela odpowiedzi nie na temat, wówczas dziennikarz dociska i zmuszając do odpowiedzi. Otóż ta formuła sama z siebie spowodowała, że to było nudne show. No, uderzało.
Nie uważa pan redaktor, że generalnie forma tego typu debat jest już nieco przebrzmiała, że to jest trochę forma jeszcze sprzed epoki internetowej, prawda?
Nie uważam. Uważam, że można byłoby zorganizować debatę, chociaż pewnie większość kandydatów by się bardzo obawiała takiej formuły, w której no właśnie byliby zmuszeni do udzielenia odpowiedzi na pytania. Ja chciałem zwrócić uwagę na odpowiedzi na pytanie o bezpieczeństwo. No to jest akurat temat, który jest mi najbliższy, którym się całe życie zawodowe zajmuję. No, przepraszam, ale te wypowiedzi były co do jednej praktycznie kompromitujące. Jeden tylko kandydat, nie chodzi mi tutaj o wskazywanie nazwisk, udzielił odpowiedzi w miarę kompetentnej, cała reszta mówiła na tematy dowolne. Ja się niczego nie dowiedziałem sensownego na temat bezpieczeństwa Polski, a bezpieczeństwo Polski jest taki, jak sądzę, jednym po pierwsze kluczowych tematów, po drugie jedną z bardzo nielicznych realnych kompetencji głowy państwa. Ale jeszcze jest jedna rzecz, która mnie uderzyła, mianowicie był moment w trakcie tej, w cudzysłowie, debaty, kiedy prowadzący zadał pytanie, które było niesamowicie pod tezę. Mianowicie było to pytanie o tym, że państwa narodowe sobie świetnie dają radę, w każdym razie dużo lepiej niż Unia Europejska, która się nie sprawdza. No, trzeba by dodać w tym miejscu, że Unia Europejska ma bardzo nikłe kompetencje traktatowe w zakresie ochrony zdrowia publicznego. Ja nie jestem bezkrytyczny w stosunku do Unii, to znaczy mi brak jest tego, co nazywamy leadership w działaniach Unii Europejskiej. Natomiast no, to pytanie było pytaniem, które Nigel Farage mógłby zadać, no ale nie spodziewałem się, że w telewizji tak zwanej publicznej tak sformułowane pytanie padnie.
Mm-hmm. Przejdźmy do drugiego segmentu. Z wyborami prezydenckimi związany jest kryzys Zjednoczonej Prawicy, który zakończył się w dniu debaty, praktycznie w trakcie jej trwania, takim dokumentem, który podpisał Jarosław Kaczyński z Jarosławem Gowinem, stwierdzającym, że porozumienie zagłosuje i rzeczywiście zagłosowało za wyborami korespondencyjnymi, a symbolicznie chodziło o to, aby zakopać polityczny spór między dwoma koalicjantami Zjednoczonej Prawicy. Zwracam się do Piotra Zaremby. Czego możemy spodziewać się po tym porozumieniu między Porozumieniem a Prawem i Sprawiedliwością?
No, tu przede wszystkim nie znamy jeszcze ostatecznego finału, bo wprawdzie porozumienie zostało podpisane, ale to założenie prawne, że Sąd Najwyższy ogłosi nieważność wyborów, które się nie odbyły, jest, mówiąc szczerze, dosyć mgliste, dosyć kruche. Więc ja sobie mogę wyobrazić też taką sytuację, że Sąd Najwyższy w jakiejś formie odmawia zajęcia stanowiska i Jarosław Kaczyński stwierdza, wracamy do wyborów 23 maja. Przecież one formalnie są do przeprowadzenia, ponieważ ta ustawa, która została uchwalona ostatecznie, zakłada prawo marszałka Sejmu do przeniesienia wyborów. Natomiast jakby odejdźmy, bo to pewnie w tej trzeciej części będziemy bardziej dyskutować. Natomiast no, tam jest, oczywiście to jest początek rozstania Jarosława Gowina z Jarosławem Kaczyńskim. Wprawdzie dużo ludzi argumentuje, czy kontrargumentuje, że przecież Kaczyński się z bardzo wieloma politykami rozstawał, oni potem do niego wracali, ale no, najpierw musi nastąpić ten moment rozłamu, żeby oni potem do niego wrócili. Więc myślę, że w tej chwili Kaczyński czuje się upokorzony. Myślę, że ma poczucie, że musiał ustąpić. Jednak jego intencje były inne. On do ostatniej prawie chwili parł do takiego no, atomowego starcia, natomiast wycofał się pod wpływem faktów. To znaczy tych posłów partii Gowina, którzy byli gotowi wesprzeć swojego lidera, bo okazało się być więcej. I to jest oczywiście coś, co na ich wzajemnych relacjach wyryje piętno. Oczywiście teoretycznie to przekonanie Kaczyńskiego, że oni się muszą jakoś opowiedzieć, jest absurdalne. W każdym zachodnim cywilizowanym, demokratycznym kraju zdarzają się sytuacje, że jakieś grupy posłów odmawiają poparcia w jakiejś sprawie i zostają w tej partii. Czasami w bardzo kluczowych sprawach. No, przypomnijmy podziały w partiach angielskich odnoszące się do Brexitu.
Brexitu, oczywiście.
Jest to założenie takie, że wszystko albo nic, prawda? Że jeżeli raz straciłem do kogoś zaufanie, nie będę już mu ufał. Pamiętajmy, że ta polityka w tej chwili będzie też inną polityką. Ona nie będzie polityką obracającą się wokół takich przedsięwzięć, jak reforma sądów, jak nie wiem, porządkowanie rynku mediów, ona będzie się koncentrowała na takich rzeczach, które mogą raczej łączyć niż dzielić, to znaczy na walce z kryzysem, na walce z epidemią. I z tego punktu widzenia Gowina nie trzeba było wypychać z koalicji. Ale mam wrażenie, że niezależnie od tego, że ustąpiono mu w ostatnim momencie, to jednak psychicznie jakby obie strony się trochę ze sobą rozstały.
Jest zasługą
premiera Morawieckiego, że tak naprawdę do tego kompromisu doszło. On w ostatniej chwili go wymusił na Kaczyńskim. Natomiast to jest kruchy bardzo układ. To jest układ, moim zdaniem, który prędzej czy później ulegnie erozji.
No właśnie, chciałbym zapytać profesora Wiesława Ratajczaka, kto jest zwycięzcą tego układu? Czy rzeczywiście zwycięzcą jest Jarosław Gowin, czy też nie jest tak, jak niektórzy z analityków wskazują, że Jarosław Gowin trochę odbił się od ściany i zdawał sobie sprawę, że wywołując kryzys polityczny, który mógłby się skończyć nowymi wyborami parlamentarnymi, mógłby, może nie on sam, ale na pewno jego ugrupowanie, zniknąć ze sceny politycznej. Wiesław Ratajczak.
Myślę, że zwycięzcami w pewnym sensie są obaj uczestnicy tego sporu, a jeśli wiedza o sobie jest największym skarbem i największym zwycięstwem, jest dotarcie do niej. Mówię to pół żartem, pół serio, ale ta sytuacja, myślę, że obu politykom usmysłowiła dwie podstawowe kwestie. Znaczy Jarosławowi Gowinowi zapewne to, że mimo iż kilkoro posłów zapewne było zdecydowanych pójść za nim do końca, to jednak przekonał się o tym, że także wybitni przedstawiciele jego obozu deklarowali poparcie pomysłu, z którym on się nie utożsamiał. No, do tego oczywiście doszły badania opinii publicznej, które pokazywały realne poparcie, jakim może się wśród wyborców cieszyć Porozumienie, i ono, mówiąc łagodnie, nie było oszłamiające. Jarosław Gowin dowiedział się więc, że no, w jakimś sensie jego pozycja polityczna, o ile nie zdecydowałby się na jakąś poważną woltę i przejście do przeciwnego obozu politycznego, co też w pewnym momencie wydawało się możliwe, ale to się jednak nie dokonało, że jego pozycja jest związana z ogólnie rzecz ujmując z pozycją Prawa i Sprawiedliwości. A z drugiej strony Jarosław Kaczyński zapewne też, przeliczywszy siły obozu politycznego, doszedł do wniosku, że, co zresztą przecież w jego przypadku nie było trudne, bo podobne doświadczenie było już jego udziałem, że przed wybory parlamentarne w terminie wcześniejszym są przedsięwzięciem dla jego obozu politycznego ogromnie ryzykownym.
Można powiedzieć, że Zjednoczona Prawica być może odebrała też lekcję z Kidawy-Błońskiej. Za chwilę w kolejnej części trochę chcę porozmawiać o opozycji, ale zobaczcie, że spadek notowań Kidawy rozpoczął się w tym momencie, w którym Platforma ignorowała bardzo mocno problem związany z kryzysem, z koronawirusem, natomiast zajmowała się politykom, że tak powiem, w starych kolejnach, w starych ramach. W pewnym sensie i Gowin, i Kaczyński zrozumieli, że wyborcy mogą bardzo szybko zmęczyć się tą sytuacją. I chciałbym zapytać Witolda Jurasza, pan jest autorem tekstu, który pokazuje pewną psychologię polityczną, czy raczej kryzys psychologii politycznej na Zjednoczonej Prawicy. Czy uważa pan, że podpisanie tego paktu jest krokiem, który pozwoli także ten kryzys zaufania między partnerami zażegnać, czy też jest to już niemożliwe? Pytam redaktora Witolda Jurasza.
No, wydaje mi się, że to jest niemożliwe. Ja ani w tym tekście, ani w rozmowie dzisiejszej naszej nie mogę zacytować niektórych wypowiedzi polityków.
Proszę coś zdradzić naszym słuchaczom, panie redaktorze,
no chociaż rąbka. No to powiedzmy sobie tak, że politycy w rozmowach na tak zwanym offie używali w stosunku do siebie nawzajem wyrażeń powszechnie uważanych za obelżywe. Co więcej, ci drudzy politycy...
I pan to usłyszał, rozumiem, panie redaktorze?
Ja to słyszałem, co więcej, wynikało z rozmów, że ci, którzy byli adresatami, zdają sobie sprawę z tego, co o nich mówi druga strona. I sądzę, że w tym sensie taka granica została już na prawicy przekroczona. Granica, która oddziela różnice i ewentualnie brak wzajemnej sympatii od otwartej niechęci. Ja nie mam pewności, czy ten topór wojenny został zakopany. Prawdę powiedziawszy, podejrzewam, że większość posłów porozumienia zostanie przez PiS umieszczona na tak odległych miejscach list wyborczych, że do następnego Sejmu się nie dostaną. Natomiast ja się zgadzam z tym, co powiedział pan redaktor Zaremba, że jest to jednak generalnie wygrana Jarosława Gowina. To nie jest tak, że Jarosław Gowin tutaj z profesorem Ratajczakiem się nie do końca zgadzam, zorientował się, że porozumienie samo w sobie nie jest siłą polityczną, bo przecież no, o tym, gdyby nie wiedział do kryzysu, no, to by świadczyło o jakimś kompletnym jego oderwaniu od rzeczywistości. Natomiast ja przede wszystkim nie wiem i pewnie się nie dowiem ani dzisiaj, ani jutro, ani w ciągu tygodnia, jak cała ta... Szukam jakiegoś eleganckiego wyrażenia.
Ale panie redaktorze, zadałbym panu takie pytanie. Czy uważa pan, że po wyborach prezydenckich dojdzie do jakiejś dalszej erozji tej współpracy? No bo musi być jakiś moment, który by musiał być konsekwencją właśnie tego złamania zaufania, który
To zależy od wyniku tych wyborów, bo to, co ta myśl, którą zacząłem, a którą się pan pozwoli dokończę, bo ona jest częścią odpowiedzi na pańskie pytanie. Otóż ja sądzę, że jednak większość społeczeństwa za to, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnie dwa tygodnie, czy trzy tygodnie, obciąża jednak obóz Prawa i Sprawiedliwości, a nie opozycję. Ja rozumiem, że parcie do wyborów 10 maja wynikało z przeświadczenia, że im wcześniejsze wybory, tym większa szansa na zwycięstwo Andrzeja Dudy. Pytanie tylko, czy nie jest tak, że ludzie zauważywszy no, cyrk, z którym mieliśmy do czynienia, bo cyrkiem jest to, że formalnie nie wiadomo, czy na przykład nasza rozmowa nie narusza ciszy wyborczej.
Nie, ustaliłem, że nie narusza, bo formalnie o 20 kończy się, jest zamknięcie komisji wyborczych, więc no to, nasza rozmowa jest o 21, także nie naruszamy ciszy wyborczej.
To wspaniale. No i chodzi o to, czy to nie spowoduje tąpnięcia w sondażach w poparciu dla Andrzeja Dudy. No, zawsze jest tak, że emocje społeczne znajdują odzwierciedlenie w sondażach opinii publicznej zazwyczaj z pewnym opóźnieniem. To opóźnienie oznacza, że my mniej więcej za tydzień będziemy wiedzieli, czy przypadkiem na przykład poparcie dla Andrzeja Dudy nie zmalało w jakiś znaczący sposób.
Panowie, przechodzimy do trzeciego segmentu i prosiłbym tu już o krótkie wypowiedzi. W jaki sposób oceniacie no, jednak kryzys, który wywiązał się z tego przesuwania wyborów, ale także z niewiedzy, kiedy one będą? Myślę, że to jest nie tylko kryzys związany z takim poczuciem stabilności państwa, ale także jest to no, realne osłabianie potencjału państwa. Wiesław Ratajczak, jak pan profesor postrzega tą kwestię?
No, nie jest stosownie grzecznie odwoływać się do własnych słów sprzed paru tygodni, ale w rozmowie z panem redaktorem zawsze podkreślałem, że sprawa koronawirusa nie zatrzymała świata. To znaczy być może w pewnych przestrzeniach, w pewnych segmentach procesy się zatrzymały, natomiast te, które są szczególnie istotne, one trwają. Być może niektóre z nich bardzo przyspieszyły, więc fakt, że Polsce może grozić kryzys polityczny związany z nieterminowym wyłonieniem głowy państwa, ma znaczenie potężne. Tego bym w żadnym razie nie lekceważył. Natomiast no, mam wrażenie, chciałbym, żeby to wrażenie przerodziło się w pewność. Zapewne ustawodawca i Sąd Najwyższy pomogą mi w osiągnięciu tej pewności, że lada dzień pojawi się już jednak bardzo wyrazisty termin oraz taki prawny scenariusz dojścia do owego finalnego rozwiązania, czyli dokończenia trwającego procesu wyborczego.
Redaktor Piotr Zaremba, czy uważa pan, że ta niewiedza co do terminu wyborów i te przekładanki, one się przekładają na spadek potencjałów państwa, na spadek powagi państwa? Czy to jest czynnik wywołujący kryzys naszego państwa? Pytam redaktora Piotra Zarembę.
Na pewno nie jest to poważne. Na pewno stan, na dokładkę mamy do czynienia jednak z naginaniem prawa. No, sytuacja, w której szykuje się wybory według procedury, która jeszcze nie obowiązuje, czyli drukuje się tam karty, robi się różne inne ruchy, a ta ustawa jest w Senacie dopiero debatowana, no nie jest sytuacją zdrową. My wyjdziemy z koronawirusa, my wyjdziemy z pandemii z bardzo połamanym prawnym, taką kulturą prawną. Ona była niska już wcześniej, ale ona jest jeszcze niższa. Natomiast tu paradoks główny polega na tym, że zarówno przekładanie wyborów prezydenckich rzeczywiście jest elementem kryzysu, jak i też i upieranie się przy natychmiastowych wyborach jest elementem kryzysu. Więc tu mamy do czynienia trochę z taką sytuacją z tragedii greckiej. I rzeczywiście swoje racje miał obóz rządzący, mówiąc, że na przykład no, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się będzie działo jesienią, ale swoje racje miała też opozycja, że te obecne wybory są parodią, prawda? No choćby właśnie sam brak kampanii takiej normalnej. Więc ja nie jestem pewien, czy wybory w lipcu, czyli według tego pomysłu, jeżeli on w ogóle prawnie się okaże możliwy, czy ono wszystko załatwi, bo może się okazać, że trafimy na apogeum pandemii i wtedy oczywiście te same zarzuty będą dalej aktualne. Co więcej, ja jestem akurat krytyczny wobec wyborów korespondencyjnych i nie przekonuje mnie argument, że one się, że tak powiem, odbywają w niektórych krajach zachodnich. Wiem o tym, ale one w warunkach polskich zawierają się w sobie ileś tam dodatkowych ryzyk. To znaczy, to jest tak, że oderwanie głosu od wyborcy ma sens w stosunku do małej grupy, na przykład do niepełnosprawnych. Natomiast jeżeli to jest powszechne, no to mamy do czynienia z całą masą kiksów, pomyłek, wpadek, także nadużyć, które mogą temu towarzyszyć. I to jest oczywiście coś, co czego dzisiaj uniknęliśmy, bo jeszcze byłby dodatkowy chaos związany z pośpiechem, ale co w lipcu też może w mniejszym być może stopniu nas spotkać. Więc ja jestem tutaj pesymistą, aczkolwiek to, że przełożono te wybory, no jednak jest oczywiście jakimś dobrym sygnałem w sensie atmosfery. To znaczy to trochę uspokoiło, no bo upór przy wyborach 10 maja był jakimś kompletnym
absurdem. Panie redaktorze, muszę oddać głos, bo czas nas goni Witoldowi Juraszowi. Prosiłbym pana redaktora Jurasza o krótką wypowiedź. Uważa pan, że przekładanie i niewiedza co do terminów wyborów ma wpływ na kryzys, na myślenie o naszym państwie jako takim, które znalazło się w kryzysie, czy też nie ma to pańskim zdaniem wpływu żadnego? Pytam Witolda Jurasza.
Panie redaktorze, ja wiele lat temu znalazłem się w sytuacji, w której miałem zbriefować ambasadorów Unii Europejskiej na temat polskich propozycji zgłoszonych przez szefa polskiej dyplomacji, ale się okazało, że nikt nie zrobił notatek w Brukseli i żeby się dowiedzieć, co polski szef dyplomacji zgłosił w Brukseli, musiałem poprosić ambasadora Niemiec o to, żeby dał mi przeczytać swój szyfrogram. Na końcu którego, on co prawda zagiął kartkę, ale później spytałem, czy mogę tą kartkę przewrócić, było napisane, że Polacy coś zaproponowali, ale to jest kompletnie nieistotne, bo pewnie zapomną formalnie zgłosić. To jest opis stanu państwa z czasów Platformy. Miało być lepiej, ja też miałem taką nadzieję, miałem pewien romans z prawą stroną, tak to nazwę, filuternie, jeżeli można tak to ująć. Okazało się, że moja nadzieja była płonna. Wydaje mi się, że są dwa podstawowe problemy. Po pierwsze, u nas nie stosuje się kompromisu w polityce. Co więcej, kompromis zazwyczaj określany jest przymiotnikiem zgniły. W języku angielskim powiedzenie rotten compromise jest dziwne, po prostu jest albo compromise, albo nie ma compromise. To jest jakby pierwszy problem. Drugi problem jest taki, że w mojej opinii z tych sił politycznych, które mamy dzisiaj na scenie politycznej, już niczego się nie stworzy. Ja jestem
daleki. Uważa pan, bo musimy konkludować ten wątek, uważa pan zatem, że kwestia daty wyborów i tej żonglerki datą wyborów tak naprawdę jest drugorzędna, jeśli dobrze pan rozumiem, w stosunku do kryzysu klasy politycznej, którą pan tutaj tak, to znaczy przedstawia, jesteśmy, tak? Czy dobrze pana rozumiem?
Uważam, że jesteśmy państwem niepoważnym od dawna, a to jest, po prostu dowiedzieliśmy się po raz kolejny, jak bardzo niepoważnym.
I na tym kończymy pierwszą część naszego programu. Zostańcie państwo z nami. Cezary Kościelniak i moi goście, profesor Wiesław Ratajczak, redaktor Witold Jurasz, redaktor Piotr Zaręba. A w drugiej części chciałbym zapytać panów o wybory prezydenckie w kontekście opozycji. Rzeczywiście najbardziej zajmujące są dwie kwestie. Pierwsza to dynamika, którą osiąga Szymon Hołownia, a druga spadek, który notuje Małgorzata Kidawa-Błońska, która, jak się wydaje, zostaje całkowicie zapomniana przez swoją partię, zapomniana, może nie zapomniana, ale porzucona. Chciałbym was zapytać o to, czy Platforma jest w stanie po takim upadku, no bo nikt się nie spodziewał, że Małgorzata Kidawa-Błońska będzie rywalizować z Markiem Jakubiakiem. Czy Platforma Obywatelska będzie w stanie utrzymać pozycję lidera opozycji po tych wyborach? Rozpocznę od Witolda Jurasza.
No, po pierwsze, nie wiemy tego, czy będzie możliwość, czy nie będzie możliwości zgłaszania nowych kandydatów. Podejrzewam, że jeżeli taka możliwość będzie, to Platforma Obywatelska najprawdopodobniej dokona szybkiej wymiany kandydatki, czy kandydata.
Myśli pan, że to będzie Donald Tusk?
Nie sądzę. Myślę, że Donald Tusk jest jednak politykiem, który podejmuje ryzyko tylko wówczas, jeżeli szanse powodzenia są bardzo duże. Donald Tusk ma jednak dość spory elektorat negatywny i myślę, że to stało też za jego pierwotną decyzją o wycofaniu się z wyścigu. Wydaje mi się, że wzrost Szymona Hołowni jest wynikiem no jednak głównie spadku poparcia dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Nie jest takim samoistnym wzrostem. W związku z tym ja wyobrażam sobie też, że w sztabie Szymona Hołowni to przełożenie wyborów no nie wywołało entuzjazmu, dlatego że Szymon Hołownia jest w tej chwili na fali. Czy on będzie na fali za dwa miesiące, bo zapewne mniej więcej wtedy będą wybory, to tego już nie wiemy. Natomiast ja też nie jestem do końca przekonany, czy to się tak bezpośrednio przełoży na poparcie dla partii politycznych.
Ja bym powiedział, że z Szymonem Hołownią jest dosyć skomplikowana sytuacja. Profesor Ratajczak w pierwszej części słusznie wskazał, że jego ekspertami są ludzie związani z Platformą Obywatelską. To by też pokazywało na dosyć dużą niespójność wewnątrz Platformy Obywatelskiej. Piotr Zaremba, jak pan ocenia problem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej? Myślę, że to jest też taki problem w znaczeniu psychologicznym. Widać wyraźnie, że Małgorzata Kidawa-Błońska bardzo źle się czuje w roli kandydatki, co też pokazała trochę debata prezydencka. Jak pan postrzega to zagadnienie? Pytam Piotra Zarembę.
Nie, no był to błąd, niewątpliwie, choć oczywiście jakieś argumenty za jej kandydaturą można by powtarzać. To była taka wizja, że miła, ładnie uśmiechająca się kobieta no jest jednak kimś, kogo trudniej atakować, z kimś trudniej się spierać. Natomiast no, okazało się po pierwsze, że ona rzeczywiście jest znacznie słabsza niż wynikało z jej wcześniejszych publicznych wystąpień. No po drugie, oczywiście też trochę to była porażka całej takiej strategii Platformy Obywatelskiej, no choćby jednak to takie obsesyjne, bardzo agresywne dyskontowanie pandemii na samym jej początku, prawda? Te wszystkie opowieści, że wirus już jest w Polsce, jakieś rozpuszczanie takich plotek, to się Polakom nie podobało. Choć paradoksalnie Hołownia też jest raczej bezkompromisowy wobec rządzących. On raczej używa ostrego języka. Wydawało się, że można powiedzieć takim głównym profitentem kryzysu Platformy będzie Władysław Kosiniak-Kamysz, który ma troszkę inny język. Hołownia jednakowoż no, jest rzeczywiście sprawniejszy medialnie, znaczy ma rzeczywiście duże, dobre przygotowanie. No jest
po prostu... Panie redaktorze, a wróciłbym do tego wątku, który pan powiedział. Powiedział pan, że to był błąd wystawienie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Cofnijmy się do tych prawyborów w Platformie, gdzie naprzeciwko Kidawy-Błońskiej stanął prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Czy uważa pan, że pomysł Grzegorza Schetyny, bo to był pomysł Grzegorza Schetyny na wystawienie Jacka Jaśkowiaka, mógł przynieść Platformie Obywatelskiej sukces?
Trochę za mało o nim wiemy. On oczywiście jest bardziej wyrazistym politykiem niż Małgorzata Kidawa-Błońska, ale czy on rzeczywiście by się też sprawdził w kampanii prezydenckiej, której nigdy wcześniej nie ćwiczył tego typu, prawda, takiego starcia ogólnopolskiego z odwołaniem się do wszystkich argumentów politycznych, tego nie jestem pewien, tego nie wiem. Natomiast no, niewątpliwie ona się okazała kandydatką zbyt słabą, gubiącą się w różnych sytuacjach i to widać. Natomiast mówię, no, Hołownia jest z kolei osobą, która Mnie się wydaje w ogóle, jeżeli chodzi, jeżeli myśleć o nim już przyszłościowo, jako na przykład o kandydacie na tworzenie jakiegoś ruchu politycznego, zbyt jednak też takim ekskluzywnym, wielkomiejskim no politykiem, bo stał się już politykiem, prawda, w tym momencie. Pewne jego zachowania, powiedziałbym, w ogóle też troszkę dziwią, choćby ten sławetny już płacz przy okazji czytania Konstytucji, ale... No, ale niewątpliwie jest w nim jakiś potencjał. Na ile to jest potencjał właśnie wynikający z dobrego wyćwiczenia, a na ile to jest autentyczne, to ja się nie podejmuję w tym momencie tego oceniać. Natomiast no, też oczywiście pamiętajmy, że te sondaże obecne są trochę zniekształcone, no bo ja bym jednak bronił trochę twierdzenia Platformy, że ona ma tak wyjątkowo niskie notowania także z tego powodu, że w elektoracie Platformy najsilniejsze jest dążenie do bojkotu. To znaczy to niewątpliwie, no, skoro Donald Tusk powiedział, że nic do wyborów, no to powiedziałbym, ciężko jest ją traktować na równi na przykład z Andrzejem Dudą, prawda?
A czy uważa pan, bo to jest bardzo poważna sprawa teraz, ponieważ jeśli zaordynuje się bojkot, to proszę zobaczyć, że partia polityczna, która nie potrafi nawet trzymać rytmu w marszu obiecywania, a czymś takim jest kampania, no staje się jednak dla wyborców mało wiarygodna, tak? Ktoś, kto nie potrafi nawet wytrzymać maratonu obietnic, jakże miałby wytrzymać maraton ich spełniania? Tutaj taki mechanizm, myślę, się pojawia. Czy to nie jest oznaka zatem pułapki, w którą weszła Platforma Obywatelska, Piotr Zaremba?
No tak, z pewnością. No z pewnością to jest, wysyłano sprzeczne sygnały, bo nie było takie do końca oczywiste, że cała Platforma jest zdecydowana na bojkot. Oczywiście Kidawa-Błońska się przyłączyła do zapowiedzi Donalda Tuska, ale na przykład marszałek Grodzki mówił, że no nawet wybory 23 być może są jakoś tam do zaakceptowania, więc tam były wahania. To kontrastowało zresztą z tą wcześniejszą twardością. Na początku jednak bardzo ostra, bezpardonowa walka z rządzącymi, a potem jednak Budka, który próbuje jakoś negocjować, przynajmniej negocjować z Gowinem. Niespójne to było. Natomiast oczywiście no, Platforma jest dużą strukturą z pieniędzmi budżetowymi. Ja bym jej tak pochopnie nie grzebał. To nie jest tak, że przyjdzie ktoś nowy i w ciągu jednego dnia zrobi, że tak powiem, nową Platformę. To były te projekty wcześniejsze, na przykład Ruch Palikota, i one się jednak po jednej kadencji na ogół kończyły niczym. No więc z tego punktu widzenia, mówię, ja widzę oczywiście kryzys Platformy, natomiast grzebać jej całkowicie mnie nie grzeba. Mhm.
Profesor Ratajczak, pan na początku wspomniał i wywołał pan tą kwestię bliskości niektórych ludzi Platformy z Szymonem Hołownią. Czy można by się tutaj doszukać pewnej analogii z Nowoczesną, którą też współtworzyli ludzie byłego prezydenta pana Bronisława Komorowskiego, chociażby między innymi pan poseł Adam Szłapka, i po pewnym czasie, kiedy Nowoczesna znalazła się na zakręcie, została do Platformy Obywatelskiej tak naprawdę wchłonięta. Czy można doszukać się tutaj pewnej analogii z Szymonem Hołownią? Innymi słowy, czy Szymon Hołownia może przyjść na pomoc Platformie Obywatelskiej? Pytam profesora Wiesława Ratajczaka.
Myślę, że sprawa jest skomplikowana, a kluczem do odpowiedzi na postawione przez pana redaktora pytania jest zamysł polityczny europejskiej chadecji Donalda Tuska, który swoją pozycję oczywiście zawdzięcza między innymi lub przede wszystkim wpływom na politykę krajową, na politykę polską. Powiedzieć można, że jego wsparcie wobec Szymona Hołowni, a jednocześnie no przecież pozostawał w jakimś stopniu lojalnym sojusznikiem Platformy Obywatelskiej i jeszcze w dodatku wspierał Władysława Kosiniaka-Kamysza, świadczy o tym, że to jest polityk, który stara się przewidzieć rozmaite scenariusze. Jednym z tych scenariuszy, i tu myślę, że oddelegowanie do zadania prowadzenia kampanii wyborczej Szymona Hołowni, tak doświadczonego polityka jak Jacek Cichocki, może być z tym związane. Jednym ze scenariuszy może się okazać rebranding Platformy Obywatelskiej. Oczywiście pogrążona jest w bardzo poważnym kryzysie po jednak nie najlepszym przywództwie Grzegorza Schetyny. Nadszedł czas polityka chyba jeszcze mniej zdolnego do podniesienia aktywów tej partii politycznej. Być może jest już zamysł, żeby w przypadku, bo to jest warunek sine qua non, w przypadku dobrego wyniku któregoś z tych kandydatów, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Szymona Hołowni lub jeszcze kolejnego, choć przyznaję, że dla mnie jest to scenariusz mało prawdopodobny. Wymiana kandydata Platformy Obywatelskiej, raczej rezygnacja obecnej kandydatki i wskazanie tej osoby, która będzie przez Platformę wspierana spośród już dotąd zgłoszonych polityków, ale to zamykając, pozostawiając na boku, więc w przypadku odegrania przez któregoś z wymienionych polityków dobrej roli w kampanii wyborczej, uzyskania dobrego wyniku wyborczego, być może wówczas taka operacja przepoczwarzenia, która przecież już w tej części polskiej sceny politycznej dokonywała się wielokrotnie i zawsze przynosiła pewną marketingową, polityczną korzyść. Nie wykluczałbym, że i w przypadku Platformy Obywatelskiej taką korzyść zmiana marki przyniesie.
I na tym zakończmy tą część programu. Przechodzimy do części trzeciej. Tygodnik Polityczny Radia Poznań, a w trzeciej części wraz ze mną Piotr Zaremba, Witold Jurasz, Wiesław Ratajczak. Mając panów, myślę tu szczególnie o profesorze Ratajczaku i redaktorze Zarembie, interesujących się kulturą, piszących o kulturze, chciałem zapytać was o życie kultury i politykę kultury w okresie koronawirusa. Księgarnie działają nadal, ale wysyłkowo. Widać wzmożony ruch dziedziny kultury w świecie cyfrowym. Jak oceniacie? Czy ten okres, pomijając oczywiście kwestię ekonomiczną, gdzie i branża kultury, jak i pozostałe branże jest stratna, ale jak oceniacie? Czy partycypacja społeczeństwa w kulturze trochę się zmieniła na plus w tym okresie, czy też nie ma to żadnego wpływu? Myślę przede wszystkim o książkach oczywiście, ale nie tylko. Rozpocznijmy od profesora Ratajczaka.
Świat książki chyba ma się dobrze w tym trudnym czasie. Książka jest tym medium, do którego sięgnąć można teraz pewnie szczególnie często i ona też daje ulgę, książka daje ulgę od świata tego, w którym często jesteśmy zmuszeni pracować od migających ekranów. No, a przy tym też specyfika, zwłaszcza literatury pięknej, sprawia, że to ona daje możliwość odejścia choćby chwilowego zapomnienia o tych troskach dnia codziennego, mówiąc w największym skrócie, a przecież wiadomo, że nikomu z nas tych trosk nie brakuje. Znaczy, oczywiście niestety odchodzi to wszystko, co jest elementem życia literackiego, a więc literackie spory, spotkania autorskie, nagrody literackie. To wszystko
ale czy nie zauważa jednak pan profesor też innego zjawiska, na przykład Unia Literacka co tydzień na Facebooku prowadzi spotkania z różnymi poetami i czasami odbiór na tych spotkaniach wynosi ponad 1000 uczestników. No, powiem szczerze, że trudno byłoby spotkać spotkanie literackie, na którym byłoby 1000 uczestników. To jednak pokazuje, że świadomie konsumujemy kulturę, świadomie chcemy ją obserwować, czytać, wchłaniać.
Oczywiście tak, tego typu zjawiska można wskazywać, ale nie uogólniając własnego doświadczenia, powiem, że sam uczestnicząc w tego typu spotkaniach, czy słuchając internetowych koncertów, tych bezpośrednio transmitowanych, no jednak bardzo często łapię się na tym, że jednocześnie zajmuje się innymi sprawami. Tak to niestety jest i to spotkanie, które ma 1000 obserwatorów w medium społecznościowym, pewnie trudno porównać ze spotkaniem autorskim poety z 12 czytelnikami, na przykład w jednym z oddziałów Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
Piotr Zaremba, jak pan postrzega życie kulturalne w okresie pandemii?
To jest wielki głód kultury, ale z drugiej strony mam wrażenie, że pewne cechy życia społecznego trochę nam utrudniają odbiór tejże. Bo na przykład ludzie oczywiście deklarowali na początku zamknięcia, że będą czytać, prawda, że nawet nadrobią jakieś tam lektury, ale na przykład ci, którzy żyją, że tak powiem, cały czas z własnymi rodzinami, to w takich trochę kołchozowych warunkach, mają pewien kłopot ze skupieniem się. To jest bardziej w sferze intencji, moim zdaniem, niż w sferze faktów. Oczywiście nie znam danych, dotyczących na przykład tego, tych zakupów. No, w Warszawie niektóre księgarnie są nawet otwarte, ale to mam wrażenie, że tam się prawie nikt nie pojawia, bo jednak no, to do tego trzeba też pewnej dyspozycji. No mnie strasznie żal jest oczywiście zatrzymania z kolei tych wszystkich form związanych z teatrem i z kinem. No, to znaczy to jest oczywiście bardzo smutne, bo niektóre z tych projektów, czasem bardzo zaawansowane, no, było bardzo wiele premier, które się miało odbyć za parę dni, a one, niektóre z tych projektów już nie wrócą, one spadną, bo po prostu nie będzie na nie czasu. Jest straszny ścisk. Ja zrobiłem wczoraj wywiad z Janem Komasą, reżyserem Hejtera, i on dostał prestiżową nagrodę w festiwalu Tribeca w Nowym Jorku. Więc to jest wielkie wyróżnienie za ten film właśnie, ale film był 6 dni w kinach i on ma takie poczucie, że troszkę ten film umarł. Nawet mimo, że on jest akurat w internecie, bo on akurat jest pokazany w internecie, ale internet jest z natury rzeczy rozproszony. Internet zasypuje nas setkami ofert i tam ciężko.
A nie uważa pan redaktor, że polska branża kinowa, ona jednak jest bardzo konserwatywna w swoich zachowaniach? Ja czytałem o bardzo ciekawych propozycjach, którą dają niemieckie sieci kinowe, między innymi kino samochodowe, które w kilku miejscach w Niemczech odżyło i ma się bardzo dobrze. Widać, jakby no, branża kinowa rzeczywiście stanęła w miejscu, ale też te propozycje wyjścia do odbiorcy, do widza są bardzo słabe, myślę, u nas.
Być może, chociaż oczywiście no, kino samochodowe to ma też swoje reguły, prawda? To musi być później wieczorem, coraz dłużej jest widno, prawda? Więc jest pytanie o miejsce, to trzeba by jednak technicznie jakieś wykonywać prace, które by w ogóle taki byt stworzyły. No, w Ameryce na przykład on jest naturalnym elementem cywilizacji. Nie, to jest pytanie oczywiście o to, na ile to po wielu miesiącach potem zostanie skutecznie odmrożone. No, oczywiście to jest także pytanie o pewną elastyczność, to ma pan rację, dystrybutorów i samych twórców i producentów w skorzystaniu z sieci, prawda? No bo ta sieć jednak, oczywiście ona, czy net ma jednak możliwość oferowania różnych rzeczy. My już widzimy, że pewne rzeczy tylko internetowe no, zaczynają konkurować czy przebijać się, prawda? Tu w tym sensie nastąpi jakaś rewolucja. To znaczy to już nie będzie ten sam świat właśnie także w sferze kultury. Z teatrem jest ciekawe, bo z kolei przypomina się stare przedstawienia, wiesza się stare przedstawienia, teatry się otwierają, w sensie otwierają swoje archiwa, można powiedzieć, cyfrowe. One zresztą są niekompletne mocno. No ale oczywiście no, to wystarczy na razie, to nawet wzbudza pewien podziw. Ale to w przyszłości oczywiście wróci nam głód nowych rzeczy, prawda? Oczekiwanie na po prostu na nowe premiery, no tak naprawdę.
Czyli mówi pan, że stracą ci, którzy produkcję artystyczną mają teraz, bo zostaną ściśnięci wybuchem normalności po pandemii.
Mam nadzieję, że najwybitniejsze rzeczy jednak prędzej czy później znajdą swoje ujście, ale no ileś tam rzeczy spadnie, prawdę mówiąc.
Być może historycy filmu, historycy literatury, historycy sztuki będą być może nawet mówili o jakimś okresie kultury w czasie pandemii, jakimś pandemizmie. Na koniec bardzo krótko, Witold Jurasz, jak pan by się odniósł do tej kwestii?
Ja pamiętam, jak jako dziecko po raz pierwszy poszedłem do filharmonii z moimi rodzicami i to wrażenie, jeszcze to był taki świat, w którym, ja zresztą tęsknię za tym światem, to był taki świat, w którym wypadało pójść jednak inaczej, stosownie ubranym. Brakuje mi tego dzisiaj. Może niekoniecznie w teatrze, ale na pewno brakuje mi tego w filharmonii i brakuje mi tego w operze. Chociaż wiem, że wiele osób nie podziela tej opinii, uważa, że tam się idzie dla muzyki, a już strój nie ma znaczenia. Dla mnie na przykład ma. I wydaje mi się, że jednak to jest przeżycie zbiorowe. To nie tylko przecież chodzi o słuchanie muzyki, to chodzi o spotkanie innych ludzi. Spotkanie nawet takie, w którym nie rozmawiamy z tymi ludźmi, bo być może oni są...
Czyli chce pan powiedzieć, że pandemia nam sprywatyzowała, a przez to osłabiła bardzo to doświadczenie okołoartystyczne? Czy do tego pan zmierza?
Raczej zmierzam do tego, że sądzę, że wszystko wróci do normy, natomiast oczywiście to zajmie sporo czasu, bo na przykład ja nie pójdę do filharmonii, czy też do opery tak długo, jak nie będzie szczepionki, czyli nie pójdę tam za 2-3 miesiące, gdyby była otwarta. No przepraszam, bo to lato akurat. Nie pójdę jesienią, pójdę pewnie za rok. Ale wrócę do tych form nieeleganckiej, czy konsumpcji kultury, do których przywykłem. I myślę, że większość ludzi wróci.
Proszę Państwa, musimy kończyć nasz program. Na koniec rekomendacje książkowe, filmowe, teatralne właśnie. Piotr Zaremba, co Pan by polecił naszym słuchaczom? Co powinni przeczytać bądź obejrzeć?
Na VOD czy tam VOD, to już mówmy sobie jak chcemy, wisi od 2 tygodni nowa produkcja Teatru Telewizji. Ostatnia właściwie przed pandemią jeszcze zrobiona, Bezkrólewie Wojciecha Tomczyka. Bardzo ciekawa sztuka. Ona powstała w okolicy katastrofy smoleńskiej, miała bardzo konkretne konteksty, zresztą z tego powodu teatr nie palił się jej wystawiać. Dzisiaj została wystawiona w bardziej uniwersalnej wersji przez Jerzego Machowskiego, młodego reżysera, ale zobaczmy tę sztukę, bo to jest bardzo ciekawa sztuka o narodowej wspólnocie. To jest bardzo ciekawy przyczynek do dyskusji o tym, kim są Polacy. Tam oczywiście można się doszukiwać satyry politycznej, w tych głównych bohaterach dopatrywano się do Donalda Tuska i Bronisława Komorowskiego, ale można się też oderwać od tej takiej doraźnej, satyrycznej interpretacji. Świetnie to jest wystawione, świetnie zagrane. Polecam.
VOD oczywiście na TVP Teatr Telewizji. O tym
tak, tak, tak. TVP Teatr Telewizji, oczywiście. Tak.
Wiesław Ratajczak, co pan profesor tym razem poleci naszym słuchaczom?
Ja zwykle polecałem starocie, a teraz może rozpocznę od absolutnej nowości, od książki Andrzeja Nowaka, Klęska Imperium Zła. To co prawda literatura historyczna, nie literatura piękna, ale profesor Nowak jest tak znakomitym stylistą, że pewnie najlepiej ze wszystkich, którzy mogą tę historię roku 20 opowiedzieć, potrafi ją opowiedzieć. Zresztą już w poprzednich publikacjach i wykładach pan profesor odnosił się do również literackich sporów o rok 20, bardzo poważnie traktując choćby koncepcję Józefa Mackiewicza. Ogromna książka, Klęska Imperium Zła, może być formą takiego wewnętrznego przeżycia.
I Witold Jurasz, co pan proponuje słuchaczom w tym tygodniu?
Polecam książkę, która właśnie pojawiła się na rynku, Marka Świerczka, pod tytułem Największa klęska polskiego wywiadu, sowiecka akcja dezinformacyjna Trust 1921-1927. To książka o tym, jak Sowieci przy pomocy akcji dezinformacyjno-inspiracyjnej najpierw nabrali, później ośmieszyli, a następnie najprawdopodobniej spenetrowali i oślepili nasz wywiad, słynną przedwojenną dwójkę, która z nieznanych przyczyn uchodzi za wywiad wybitny, a najprawdopodobniej wywiadem wybitnym nie była. To jest książka o tyle też ważna, że ona opisuje to, jak bardzo nie chcieliśmy widzieć rzeczywistości.
Cała to proszę jeszcze raz autora i tytuł podać.
Marek Świerczek, Największa klęska polskiego wywiadu. Wydane jest to przez wydawnictwo Fronda. Nie wszyscy entuzjastycznie reagują na tą nazwę, ale to inne wydawnictwo niż Portal. A autor jest uznanym historykiem, niezwiązanym z żadną opcją polityczną.
Proszę przeczytać. Państwa, ja natomiast dla tych z Państwa, którzy zwykle nie polecamy książek niepolskojęzycznych, ale tych z Państwa, którzy czytają w języku niemieckim, serdecznie polecam. Ukazała się właśnie najnowsza książka Petera Seywalda, biografia Benedykta XVI, biografia pełna, książka ma 1150 stron. Na tym kończymy tygodnik polityczny Radia Poznań. Dziękuję moim gościom, dziękuję redaktorowi Witoldowi Juraszowi, dziękuję, dobranoc.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję redaktorowi Piotrowi Zarembie, dziękuję.
Dziękuję, dobranoc.
I profesorowi Wiesławowi Ratajczakowi, bardzo dziękuję.
Dziękuję za spotkanie, dobranoc.
My się będziemy słyszeć za tydzień w kolejnym wydaniu Tygodnika Politycznego Radia Poznań. Zostańcie Państwo w domu. Ci, którzy mogą zostać w domu, nie muszą iść do pracy albo mogą pracować zdalnie, zostańcie w domu. My jesteśmy z Wami. Kłaniam się nisko. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia. Cezary Kościelniak. Dobranoc Państwu.